Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też panią Małgorzatę Hachaj. Pani Małgorzata zajmuje się od wielu lat komunikacją międzykulturową i konfliktami z tego obszaru. Jest też pani mediatorem sądowym i prowadzi pani w związku z tym liczne projekty.
Tak, dzień dobry, bardzo miło.
Dzisiaj mamy zajmować się projektem pilotażowym Pomorska Szkoła Włączająca Uczniów z Doświadczeniem Migracji. To jest projekt pilotażowy, powstał też specjalny poradnik, właściwie taki przewodnik i cały program. Będziemy o tym dzisiaj mówić. Rzeczywiście szkoła musi reagować na zmiany, nie tylko zmiany technologiczne, ale przede wszystkim, zwłaszcza ostatnio, zmiany związane z migracją. Właściwie to się chyba zaczęło od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej.
Zgadza się. Początkiem naszego projektu były spotkania, takie oddolna inicjatywa osób związanych z pomorską edukacją. To byli dyrektorzy szkół, ludzie, którzy pracują w instytucjach związanych z edukacją. I zauważyliśmy rosnący odsetek dzieci z doświadczeniem migracji w polskich szkołach i to, że pomorskie szkoły nie są przygotowane na ten proces. Nauczyciele nie mają narzędzi, nie rozumieją, co to znaczy integracja, nie rozumieją, co to znaczy różnice kulturowe. Nie mają też narzędzi związanych z ocenianiem, z klasyfikowaniem tych uczniów. I tak jak w 2018 to było niecałe 3000 dzieci w pomorskich szkołach, w 2020 mieliśmy już informację z systemu informacji oświatowej, że to już jest ponad 4000, a pod koniec 2021 roku to już było ponad 5500 dzieci w polskich szkołach.
Rozumiem, że ten projekt nie uwzględniał jeszcze ostatnich wydarzeń, czyli nie. Wojny w Ukrainie, tak?
Nie, to była sytuacja sprzed wojny. Kiedy migracja do województwa pomorskiego stała się już faktem i była procesem długofalowym, to już było widać, że te osoby chcą zostać w województwie pomorskim. Mieliśmy takie dane z Obserwatorium Rynku, że 56% imigrantów chce zostać na stałe w województwie pomorskim. To osoby młode, posiadające dzieci, więc wiadomo było, że te dzieci znajdą się w polskich szkołach. Tutaj nie chciałabym też mówić o tych dzieciach tylko w kontekście imigrantów albo uchodźców. Jest też bardzo duża grupa dzieci remigrantów, osób, które wyjechały z Polski po akcesji do Unii Europejskiej. Za granicą urodziły się ich dzieci i z różnych powodów te osoby teraz wracają. Ostatnie dane mówią nawet o 300 tysiącach rodaków, którzy wracają z emigracji do Polski. Te dzieci mają polskie imiona, mówią po polsku, są traktowane przez system edukacji jako mali Polacy, ale to są dzieci, które wyrosły w zupełnie innym systemie edukacyjnym, mają inne normy i wartości wpojone przez ten system i dla nich to jest bardzo trudne odnaleźć się w polskiej szkole. Więc...
A ta emigracja, te powroty, czy właściwie te małżeństwa mieszane, czy nawet małżeństwa polskie, chociaż głównie tutaj chyba chodzi o małżeństwa mieszane, to są dzieci z jakich państw? Wyobrażam sobie, że to jest Wielka Brytania, Irlandia.
Wielka Brytania, tak? Niemcy, Irlandia. Generalnie główne kraje, których migrowali Polacy po akcesji do Unii Europejskiej, głównie to Niemcy i Wielka Brytania.
A czy są jakieś dokumenty, jakieś badania na przykład NIK-u, które mówią o tym, że rzeczywiście polska szkoła ma problem z dziećmi, które dołączają do polskich klas, czyli z dziećmi imigrantów?
Tak, niestety. W 2020 roku ukazał się raport Najwyższej Izby Kontroli, który powiedział wprost, że nie ma żadnego systemowego wsparcia takich nauczycieli, takich szkół. Wszystko tak naprawdę jest na barkach nauczycieli, na ich oddolnych inicjatywach, na lokalnych liderach szkolnych, którzy widzą problem, próbują coś z nim robić, ale robią to tak naprawdę we własnym zakresie i tylko dzięki nim szkoły dobrze jeszcze funkcjonowały w tamtym okresie.
Ja wiem, że pani sama ma doświadczenia migracyjne, nie wiem, czy też dziecko w szkole?
Tak, ja mieszkałam na Islandii, mieszkałam w Irlandii, mieszkałam w Norwegii. Moje dzieci przeszły przez system edukacyjny tych krajów, po czym po powrocie do Polski też spotkałam się z czymś w rodzaju szoku kulturowego, kiedy dzieci wychowane w skandynawskiej edukacji trafiły do polskiej placówki. To był szereg problemów i ja bardzo dobrze rozumiem osoby, które przyjeżdżają z innego kręgu kulturowego i wpadają do polskiej szkoły, nie rozumieją, jak działa system i to powoduje szereg konfliktów, które mogłyby być bardzo łatwo rozwiązane na samym początku dzięki mądrej integracji, mądrym rozwiązaniom systemowym i po prostu szkoda tych konfliktów, tych dzieci, które są skrzywdzone później przez niedziałający system.
A proszę powiedzieć, z czym przede wszystkim nie radziła sobie, czy nie radzi w dalszym ciągu polska szkoła? Jakie problemy wynikają z faktu migracji i mieszanych klas?
Kiedy zaczęliśmy program, zrobiliśmy ankietę, w której wzięło udział 595 szkół dokładnie w województwie pomorskiego. I ta ankieta bardzo wyraźnie pokazała, jakie problemy są w polskiej szkole. Przede wszystkim połowa szkół mówiła o problemach takich prawno-administracyjnych związanych z przyjęciem uczniów z doświadczeniem migracji. Również ponad połowa badanych szkół stwierdziła, że uczniowie, którzy uczą się w ich szkołach, doświadczają trudności adaptacyjnych. 51% szkół zadeklarowało, że nauczanie dzieci przedmiotów kierunkowych jest bardzo trudnym zadaniem. Nie mają do tego narzędzi, nie mają do tego, nie mają umiejętności, nie mają wiedzy. Również problemem jest kontakt z rodzicami dzieci z doświadczeniem migracji, gdyż często te osoby nie mówią po polsku, też nie rozumieją polskiego systemu edukacji, więc problemów jest cały szereg.
A czy pani może na własnym przykładzie podać takie realne problemy, z którymi zetknęły się pani dzieci? Jak to wygląda w takim codziennym szkolnym życiu dziecka z doświadczeniem emigracji? W tym wypadku mówi pani o Skandynawii. Bo teraz dzieci, rozumiem, są w polskich szkołach, tak?
Nie, córka jest w Szwecji, a syn jest tylko jeszcze w polskiej szkole. Wie pani co, poza takim problemem językowym, bo często te dzieci nawet komunikują się w języku polskim, one nie rozumieją języka edukacji szkolnej. To jest zupełnie inny język. Co innego taka codzienna komunikacja, a co innego wytłumaczyć komuś zagadnienia z biologii czy z matematyki w języku polskim. Więc to jest jeden obszar. Drugi obszar, klasyfikowanie tych dzieci. Przecież one uczyły się w zupełnie innym systemie edukacyjnym. Różne rzeczy były uczone w innym okresie życia dziecka. I to, że ono czegoś nie wie, to nie znaczy, że ono za chwileczkę by się tego nie dowiedziało w swoim systemie szkolnym.
Czyli rozumiem, że jak na przykład dziecko w Skandynawii miało ten program w czwartej klasie, tak, a jest teraz w szóstej czy w siódmej, i odwrotnie może być, tak? Jakby te wyrównywanie tych poziomów nauczania.
Tak, to samo teraz dzieje się właśnie z dziećmi ukraińskimi. To jest największy problem w klasyfikowaniu dzieci, gdyż one po prostu dysponują inną wiedzą, tak? A nie ma takiego narzędzia, które przekładałoby ich wiedzę na nasz polski system. Więc to jest duży problem dla nauczycieli.
A takie zwykłe życie, nie wiem, przerwy, siedzenie w ławkach, czy też na tym polu, socjalno-kulturowym bym powiedziała, są problemy jakieś istotne.
Tutaj nie bagatelizowałabym tego, bo to są duże problemy, z którymi zmagają się i rodzice, i dzieci. Proszę sobie wyobrazić na przykład dziecko z kultury brytyjskiej, które nauczone jest, że ściąganie jest po prostu, nie chciałabym nazwać słowa przestępstwo, ale jest wykroczeniem szkolnym.
W Wielkiej Brytanii.
Tak, i takie dzieci są nauczone, że tego typu sytuacje się zgłasza nauczycielowi, więc proszę sobie wyobrazić, kiedy takie dziecko z systemu brytyjskiego wpada do polskiej szkoły, widzi, że ktoś ściąga i zgłasza to nauczycielowi. No później integracja z klasą jest wręcz niemożliwa. Kwestie takie, wie pani, drobne, jak zorganizować urodziny dla dziecka. Na przykład w wielu krajach zaprasza się całą klasę albo nikogo. I teraz proszę sobie wyobrazić dziecko, które zaprasza tylko kilkoro osób z klasy, najbliższych znajomych. Czy zaprosić ich gdzieś na zewnątrz, czy do domu? W niektórych kulturach zapraszanie do domu jest tabu, w niektórych wręcz przeciwnie. Tylko i wyłącznie zapraszanie do domu pokazuje szacunek dla gościa. Więc tego typu rzeczy jest naprawdę dużo. To jak dzieci spędzają wolny czas. No moje dzieci miały problem z tym, że nie pozwalano im wychodzić na dwór. W czasie przerw, a były do tego przyzwyczajone, wręcz każą przerwę w Skandynawii spędza się na dworze. No i dziecko tego nie rozumie, dlaczego on nie może wyjść, przecież to jest naturalne, on chce pobiegać na dworze. Więc tego typu sytuacji jest naprawdę sporo. Też można mówić o tym, jaką barierę tworzy polski system między nauczycielem a uczniem. W wielu krajach Europy uczniowie są zachęcani do takiego partnerskiego podejścia do nauczycieli, do rozmów, do zadawania pytań, do polemiki. W Polsce jest to często odbierane jako brak dobrego wychowania, brak taktu, jakiś rodzaj bezczelności. Więc naprawdę jest bardzo dużo takich sytuacji codziennych, jak takie dziecko może się czuć w polskiej szkole, które po prostu nie rozumie.
I w związku z tym ta oddolna inicjatywa rodziców, żeby wziąć trochę sprawy w swoje ręce, przygotować taki program pilotażowy, jakie on miał etapy, jak to wyglądało już tak technicznie?
Pierwszym etapem był przewodnik, który był dokumentem scalającym nasze doświadczenia, nasze rozmowy, który był propozycją dla pomorskich podstawówek, żeby stworzyć 3-letni program, który obejmowałby swoim zasięgiem całą szkołę, czyli począwszy od szkoleń dla dyrekcji szkół, poprzez nauczycieli języka polskiego jako obcego, języka polskiego, wychowawców, nauczycieli przedmiotowych, kadrę pedagogiczną, psychologiczną, po bibliotekę, świetlice. To są też miejsca, które są bardzo ważne, jeżeli chodzi o proces integracji dzieci z doświadczeniem migracji. Po przewodniku, dzięki też raportowi NIK, który się ukazał, i badaniu, o którym też wspominałam, udało się znaleźć pieniądze na wprowadzenie pierwszego roku szkoleń. I to się udało właśnie w zeszłym roku. Zrobiliśmy pilotaż, który objął 30 szkół, 30 podstawówek pomorskich, i wprowadziliśmy właśnie kompleksowe szkolenia dla dyrekcji, dla wychowawców i dla nauczycieli języka polskiego jako obcego.
A proszę powiedzieć, jaki był zakres tego wsparcia dla nauczycieli, dla dyrektorów, dla szkół?
Do programu zgłosiło się 30 podstawówek i programem zostało objęto 30 dyrektorów, 86 nauczycieli języka polskiego jako obcego i 159 wychowawców klas wielokulturowych, więc była to naprawdę duża grupa. Co warte jest podkreślenia, to były bardzo zaawansowane i takie szerokie programy szkoleniowe. Każda z tych osób dostała 18 godzin programu szkoleniowego na wysokim poziomie merytorycznym prowadzonym przez osoby z niesamowitym doświadczeniem w prowadzeniu programów międzykulturowych. Więc stąd też takie dobre wyniki, jeżeli chodzi o efekty.
Ja rozumiem, że szkoły same się zgłaszały do tego pilotażu. Czy państwo jakoś wybierali poszczególne placówki?
Tutaj były dwie ścieżki. Niektóre szkoły zgłaszały się same, niektóre były wskazywane przez organy prowadzące jako takie, które potrzebowały największego wsparcia. To były głównie te podstawówki, które miały największe dzieci z doświadczeniem migracji. Bo cały program powstawał przed wybuchem wojny na Ukrainie. Realizowany już był po wybuchu, więc sytuacja zmieniła się diametralnie.
Czy jakąś korektę państwo wprowadzili w związku z tym?
Tak, gdyż, tak jak mówię, program był pisany, żeby zapewnić taki długofalowy rozwój kompetencji międzykulturowych nauczycieli i szkoły jako systemu. Po wybuchu wojny musiał mieć więcej elementów takiej interwencji kryzysowej, więc wprowadziliśmy webinary dotyczące takiej pracy z dzieckiem z doświadczeniem traumy wojennej. Wprowadziliśmy webinary, jak sobie radzić z wypaleniem zawodowym dla nauczycieli. To też okazało się bardzo trudne, bo nauczyciele nie dość, że już są przeciążeni w systemie szkolnym, to jeszcze tak duża ilość dzieci, nowych sytuacji była dla nich często bardzo, bardzo trudna, więc to wsparcie psychologiczne nauczycieli też było bardzo ważne.
Tutaj też chodzi pewnie o to, żeby te klasy czy te dzieci z doświadczeniem migracyjnym integrowały się w szkole, tak, z polskimi dziećmi.
Jeżeli chodzi o integrację, tutaj najważniejsze jest to, żeby dać nauczycielom kompetencje do przeprowadzenia dobrze pojętej integracji. W naszym społeczeństwie często myli się integrację z asymilacją, z separacją, z marginalizacją. Dobrze pojęta integracja polega na tym, że osoba, która przyjeżdża od nas z innej kultury, przywozi pewien swój bagaż kulturowy i może go również rozwijać w naszym kraju. Może dalej czytać książki w swoim języku, może poznawać swoją kulturę, może celebrować święta, które są ważne w ich kulturze, ale również rozumie naszą kulturę i przyjmuje ją, uczy się jej i za jakiś czas potrafi w niej dobrze funkcjonować, czyli łączy sobie dwie kultury tak naprawdę. Więc mówi się o dwóch krokach. Z jednej strony czuje, że może być sobą w swojej kulturze, ale też czuje, że należy do społeczeństwa goszczącego. I to jest dobrze pojęta integracja, która zapobiega powstawaniu gett społecznych, które zaczynają się tak naprawdę w szkołach od gett edukacyjnych.
Czyli chodzi o to, żeby szanować naszą kulturę, ale jednocześnie, żebyśmy my szanowali kulturę i rozumieli kulturę ludzi i dzieci przyjeżdżających z innych krajów, tak?
Dokładnie.
Żebyśmy na siłę nie próbowali zrobić z Brytyjczyka Polaka, tak?
Tak.
Proszę powiedzieć, czy ten program zakłada takie całościowe wsparcie systemowe, czy on będzie funkcjonował? Czy mają państwo też taki pomysł we wszystkich szkołach podstawowych województwa pomorskiego, a może też w szerszej perspektywie całego kraju?
Takie było założenie. Pilotaż objął 30 podstawówek z województwa pomorskiego. Co ważne, to były szkoły nie tylko trójmiejskie, ale też szkoły z obrzeży województwa pomorskiego. To jest bardzo ważne, bo w województwie pomorskim od jakiegoś czasu działa sporo różnych programów wsparciowych dla szkół, ale z nich najczęściej korzystają te szkoły, które mają do nich najbliżej, z dużych miast, które mają dyrektorów potrafiących tego typu programy zaimplementować w swojej szkole, a chodziło o wyrównywanie przede wszystkim poziomu, żeby szkoły, które nie mają dostępu do tego typu oddolnych inicjatyw, miały systemowe wsparcie właśnie w rozwoju kompetencji szkoły włączającej. Więc tutaj mieliśmy tak, 30 podstawówek. Założenie jest takie, żeby rozwijać to na wszystkie podstawówki w województwie pomorskim. Mam nadzieję, że w kolejnych latach znajdą się na to pieniądze, żeby realizować ten program.
A jakie wnioski wypłynęły z tego pilotażu?
Pilotaż według mnie był dużym sukcesem. To pokazują przede wszystkim wyniki monitoringu, który był prowadzony w czasie całego trwania pilotażu. On wskazuje na przykład na to, że 73% osób zaspokoiło w bardzo wysokim stopniu bieżące potrzeby pracy z dziećmi z doświadczeniem migracji w kontekście kryzysu uchodźczego. 3/4 nauczycieli, którzy brali udział w projekcie, stwierdziło, że tak, że dostali narzędzia, wiedzę, umiejętności, które pozwalają im pracować z dziećmi w kryzysie uchodźczym. Jeżeli chodzi też o długofalową wiedzę, to aż 70% uczestników stwierdziło, że otrzymało wiedzę, której nie miało wcześniej. To są bardzo wysokie i bardzo dobre wyniki. I uważam, że świadczy o tym, że projekt był przeprowadzony na naprawdę wysokim poziomie. Też ciekawe jest jeszcze jedno pytanie, które pokazało, że 75% uczestników wykorzystuje wiedzę i narzędzia codziennie lub prawie codziennie w swojej codziennej pracy. To są bardzo wysokie wyniki. Świadczą o tym, że program w wysokim stopniu zaspokoił potrzeby szkoły, jeżeli chodzi o ten obszar.
Pilotaż się zakończył. Czy państwo mają jeszcze dalej jakieś ambicje, żeby rozszerzać, badać, poszerzać też całe spektrum kompetencji nauczycieli, rozszerzać to na inne szkoły, na przykład na licea?
Tak, założenie jest takie, żeby wszystkie szkoły w województwie pomorskim są objęte tego typu wsparciem, żeby wyrównywać wszystkim poziomy kompetencji szkół w całym województwie. To jest najważniejsze, żeby nie tworzyły się szkoły, które są liderami i mają świetne umiejętności, dobrze przygotowaną kadrę i te dzieci czują się bardzo dobrze w szkołach, a takie, które nie mają żadnego dostępu do informacji, więc moją osobistą ideą byłoby taka sytuacja, żeby każda szkoła w województwie pomorskim została objęta tego typu pilotażem. Mam nadzieję, że to się uda w kolejnych latach.
Bardzo dziękuję. Pani Małgorzata Hachaj, pani zajmuje się komunikacją międzykulturową i konfliktami wynikającymi z tego obszaru. Jest pani też mediatorem sądowym i z tego, co wiem, zajmuje się pani taką mediacją transgraniczną dotyczącą porwania dzieci. No, niestety smutny temat. Nie mamy dzisiaj już czasu, żeby go rozwinąć, ale myślę sobie, że to jest bardzo ważny problem i problem, który narasta. Więc zapraszam panią już do kolejnej rozmowy. Myślę, że porozmawiamy o tym.
Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło.
Julii Baranowskiej dziękuję za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Świat się zmienia.